Rozdział 5. W służbie związkowej. Toruń, przed wojną miasto wojewódzkie, nie posiadał rozwiniętego przemysłu, a co za tym idzie skonsolidowanych związkowo grup robotniczych. Tuż po wojnie największą, bo liczącą około 8 tysięcy ludzi grupę stanowili pracownicy PKP. Jeżeli doliczyć do tego zwykle wielodzietne ich rodziny, to bez przesady można stwierdzić, że przeszło połowa 50-tysięcznego wówczas miasta związana była źródłem swoich zarobków z PKP. Aktyw związkowy kolejarzy miał poważną rolę do odegrania. Komisarycznym prezesem koła Związku Zawodowego Kolejarzy został mianowany w lutym 1945 roku Edmund Karliński. Już wkrótce, ze względu na małą aktywność koła, kolejarze żądają zebrania i wyboru nowych władz związkowych. Zebranie odbyło się w lokalu PPR przy ulicy Chełmińskiej w dniu 4 kwietnia 1945 roku. Było ono bardzo burzliwe. Usunięto poprzedni zarząd, w jawnych, bezpośrednich wyborach wybrano nowe władze związku. Sekretarzem został Józef Szczepanowski, wiceprezesami Franciszek Stawski i Stefan Sobecki. Prezesem, piszący te słowa, Alojzy Ligman. Byłem prostym człowiekiem, robotnikiem, ale rozumiałem, że przed nowym zarządem, którym miałem kierować, stoją bardzo poważne zadania. Że musimy zaczynać od podstaw, od odbudowy kolejnictwa, od kształtowania nowej świadomości politycznej w masach kolejarskich. Rozumiałem także, że w czasach, które nadeszły, trzeba nie dyskutować, a działać. Wygra ten, kto przedstawi masom nie słowa, a konkretne efekty. Zdawałem sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z funkcją prezesa. Miałem wiele zapału, wierzyłem w nową, kształtującą się właśnie rzeczywistość. Nie chciałem zawieść zaufania kolegów. To też okres, który nastąpił w moim życiu, jest tak ściśle związany ze sprawami pracy w ZZK, z działalnością społeczną, że nie potrafię pisać o nim bezosobowo. Posługuję się w tej części pracy swoimi notatkami z tamtego okresu. Relacjonuję sprawy, problemy i wypadki tak, jak ja je widziałem, jako ich obserwator i współuczestnik. Najtrudniejszym, a zarazem najbardziej podstawowym problemem było zaopatrzenie pracowników w żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Jeszcze zanim zostałem prezesem, bo w końcu marca 1945 roku powstała spółdzielnia kolejarzy i utworzono jej pierwszy zarząd. Pierwszy sklep został zlokalizowany przy ulicy Kościuszki i Chrobrego, tuż obok dworca kolejowego na Mokrem. Należy podkreślić duże zrozumienie wojennego komendanta stacji, majora Armii Czerwonej Grochoczyńskiego, który udzielał wszelkiej pomocy zarządowi spółdzielni i ZZK. Pierwszym zadaniem spółdzielni było zaopatrzenie kolejarzy w chleb. Po wielu trudnościach udało się zdobyć 3 tony zboża w Nowym Mieście Lubawskim. Uruchomiliśmy własną, związkową, pierwszą w Toruniu piekarnię. Potem przywieźliśmy krowy z powiatu golubskiego. W tych wszystkich, nie zawsze zgodnych z przepisami transakcjach, przeważnie wódka była artykułem wymiennym. Na przykład za 4 litry podłego spirytusu można było otrzymać krowę. Każda jazda po prowiant była niebezpieczna, dlatego też transport konwojowali uzbrojeni sokiści. Stopniowo dzięki aktywności i nabytym doświadczeniom spółdzielnia zaczęła się rozrastać. Po roku posiadała na terenie Torunia 7 sklepów spożywczych, 2 piekarnie, 1 masarnię, sklep optyczny i bławatny. Przez sklepy spółdzielni rozprowadzano także przydziały reglamentowane dla pracowników PKP. W pierwszym okresie mego urzędowania ważną sprawą był opał, którego brak paraliżował odbudowę toruńskiego przemysłu. Wezwałem do siebie maszynistę Edwarda Żaka i poleciłem mu, aby z grupą konduktorską sformował pociąg węglarek i ruszył okrężną drogą, gdzie nie było zniszczonych mostów, na Śląsk po węgiel. Był to pierwszy pociąg tego rodzaju wysłany przez związek. Organizująca się administracja bała się ryzyka. Po 9 dniach zgłosiła się drużyna konduktorska i parowozowa z maszynistą Żakiem, który zameldował mi, że przyprowadzili pierwszy pociąg węglowy z 1200 tonami węgla z pozdrowieniami od górników, którzy już wykopali tyle węgla, że nie mają gdzie go składować, więc proszą o jak najwięcej takich pociągów. Droga po polskie złoto została otwarta. W pierwszych dniach mego urzędowania do związku przyszła grupa kobiet kolejarek z dziećmi. Nie mają co jeść, dzieci głodne, mężów nie ma, pracy nie mogą otrzymać. Rzeczywiście los matek rodzin wielodzietnych, których mężowie polegli lub jeszcze nie wrócili, był krytyczny. Zapewniłem dzieciom powyżej 15 lat zatrudnienie przy odchwaszczaniu torów, wszystkim obiady w stołówkach kolejowych, a najgorzej sytuowanym z małymi dziećmi zapomogi w miarę naszych środków. Niezależnie od tego wszcząłem starania, aby uruchomić szkołę przyzakładową w parowozowni Toruń-Kluczyki. Szkoła ta została otwarta jesienią 1945 roku i wychowała wielu przyszłych ślusarzy i tokarzy, z których większość została później maszynistami parowozów. Było także wiele kłopotu z zapewnieniem kolejarzom i ich rodzinom odpowiednich mieszkań. Niektórzy mieli naprawdę fatalne warunki lokalowe. Wojska radzieckie zajmowały jeszcze nasz blok mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej. Ponieważ pertraktacje o jego odzyskanie utknęły na martwym punkcie, zarząd koła wysłał delegację kolejarzy do Legnicy, aby tam samemu marszałkowi Rokossowskiemu przedstawić naszą prośbę o zwrot bloku. Prośba została załatwiona pozytywnie. Mogliśmy przydzielić potrzebującym kolejarzom mieszkania. Serdecznie się przyjaźniłem z wojennym komendantem dworca Toruń Mokre, majorem Grochoczyńskim. Miał zwyczaj podkreślać, że choć nie umie mówić po polsku, to serce i nazwisko ma polskie. Wielu kolejarzy dużo mu zawdzięcza. Wyjeżdżając, major Grochoczyński ofiarował mi na pożegnanie fortepian, który do dziś służy świetlicy ZZK. W ogóle muszę powiedzieć, że dobrze mi się współpracowało z radziecką jednostką wojskową. O co się do nich nie zwróciłem, zawsze znajdowałem zrozumienie i pomoc. Na przykład, kolejarze wyremontowali im 2 samochody. W zamian za remont jeden przekazali na użytek związku. Tak dorobiliśmy się pierwszego samochodu, Chevroleta, który służył długo naszej spółdzielni. Wkrótce mieliśmy 3 pojazdy. Interweniując w sprawach aprowizacji, byłem na zjeździe prezesów okręgowych ZZK i naczelników aprowizacji w Ministerstwie Kolei, na którym było obecnych 4 ministrów i delegat rządu. Na moje pytanie, dlaczego inne dyrekcje otrzymują rąbankę, mąkę i przydziały z UNRA, a my nie, jeden z wiceministrów zapytał, jakie reprezentuje województwo. Gdy odpowiedziałem, Pomorze, machnął w moim ręku ze słowami, to druga kategoria Polaków. Wstałem i oświadczyłem, że w takim razie nie mam co szukać na tej konferencji. Gdy otwierałem drzwi, delegat rządu, krępy, siwy pan, zapytał, ilu kolejarzy ja tu reprezentuję. Odpowiedziałem, że 60 tysięcy pracowników kolejowych dyrekcji gdańskiej. Walkę o rąbankę dla kolejarzy z dyrekcji gdańskiej wygrałem, ale naraziłem się tak, że do dziś to pamiętam. Zdarzały się też sprawy mniej przyjemne. W owym czasie sporo jeździłem po mniejszych ośrodkach, głównie w sprawie tworzenia nowych komórek PPR i nowych kół związkowych. Pewnego razu, a było to w Unisławiu, w czasie zebrania przyszły do mnie 3 kobiety, żony dyżurnych ruchu ze stacji Dąbrowa Chełmińska. Zawiadowca tej stacji, bojąc się widocznie świadków swojej działalności w okresie okupacji, złożył fałszywy donos do władz radzieckich, w rezultacie którego ich mężów zabrano i wywieziono. Chcąc pomóc zrozpaczonym kobietom, delegowałem kolegę Lewandowskiego, który miał wyraźną smykałkę wywiadowczą, do zbadania tej sprawy. Zgromadził dowody, że zawiadowca stacji Dąbrowa Chełmińska jeszcze przed wybuchem wojny dostarczał wiadomości wywiadowi niemieckiemu o dyslokacji wojsk polskich, starał się o pierwszą grupę niemieckiej narodowości, gdyż dostał tylko drugą. Pisał w tej sprawie do samego Hitlera. Z tymi dowodami udałem się do dowództwa wojsk radzieckich. Sprawę załatwiono pozytywnie. 2 kolejarzy, ponieważ trzeci niestety zmarł, wkrótce wróciło do swoich domów, a zawiadowcom zajął się Urząd Bezpieczeństwa. Moja działalność jako prezesa ZZK, to, że chciałem i rzeczywiście nieraz pomagałem ludziom, przysporzyło mi pewnej popularności. Miało to poza dobrymi i swoje złe strony. Siły reakcji nie zasypiały gruszek w popiele. Dwukrotnie, wracając z zebrań związkowych czy partyjnych, zostałem ostrzelany przez jakichś osobników. Dostawałem także anonimowe listy z pogróżkami. Nie bardzo się nimi przejmowałem. Pewnego razu, a była już wiosna 1946 roku, zdarzyła się sprawa poważniejsza. Gdy tylko przyszedłem do pracy, zatelefonował do mnie naczelnik parowozowni Toruń Kluczyki, Lipiński, abym natychmiast przyjechał, gdyż cała załoga strajkuje. Nie otrzymali wypłaty. Okazało się, że banda podziemna napadła na płatnika Jana Karpa, jego pomocnika i konwojenta Sokistę Igielskiego, gdy szli z banku z pieniędzmi i zrabowali przeszło 1 000 000 złotych przeznaczonych na wypłaty. Sokistę i płatników wywieziono do lasu i tam pozostawiono. Zrozumiałem, że jest to zaplanowana akcja. Natychmiast zawiadomiłem dyrektora kolei w Gdańsku, Modlińskiego, aby przysłał kuriera z pieniędzmi tak, żeby na jutro były w Toruniu, a ja postaram się strajk załagodzić. O napaści prędzej wiedzieli pracownicy niż my i administracja. Dobrze to zorganizowali, myślę, pędząc do parowozowni. Na terenie parowozowni widzę grupy kolejarzy. Część siedzi, wygrzewając się w wiosennym słońcu, inni stoją przy obrabiarkach i parowozach. Na moje pozdrowienia odpowiadają z widoczną niechęcią. Naczelnik zaczyna im grozić, że się narażają i mogą później żałować. Dostrzegam zwartą siłę w tej liczącej 1300 osób masie ludzi. Poprosiłem naczelnika, aby przestał grozić. Sam zwracam się do ludzi mających autorytet wśród załogi, prosząc ich, aby przyszli na salkę. Tam wyjaśnimy niewypłacenie pensji. Nie proszę całej załogi, gdyż nie ma tu tak dużego pomieszczenia, abyśmy mogli usiąść i spokojnie podyskutować. Gdy zgromadziło się w salce około 80 osób, przedstawiłem im całą prawdę, że wypłaty dziś nie będzie, gdyż pieniądze zostały skradzione przez tych, którzy teraz namawiają ich do strajku. Nie podoba się niektórym, że z takim trudem odbudowaliśmy transport kolejowy, dlatego chcą go zdezorganizować. Namawiają do przerywania pracy. Zapewniłem, że jutro pieniądze będą, ale dziś trzeba wrócić do pracy. Po godzinie cała załoga pracowała na przyspieszonych obrotach, aby nadrobić stracony czas. Dyrektor Modliński dotrzymał słowa i na drugi dzień załodze wypłacono pieniądze. Miałem wielką satysfakcję, że nie udało się sparaliżować pracy w parowozowni. Niestety zbrojne podziemie nie raz jeszcze dało o sobie znać. W pierwszych dniach października 1946 roku 50 sokistów z Torunia oddelegowano w Bieszczady, gdzie działały bandy UPA. Kolejarzom SOK z DOKP Gdańsk przydzielono odcinek linii kolejowej od stacji Szczawno-Kolaszne do stacji Łupków. Był to najbardziej zagrożony przez banderowców teren w Bieszczadach. Placówki SOK były najdalej wysunięte. Łupków była to stacja graniczna między Polską a Czechosłowacją, a Stewkowa między Polską a ZSRR. Jednostki Wojska Polskiego stacjonowały w Komańczy, to jest przeszło 15 km od granicy w głąb kraju. W tym okresie stacjonowały w Bieszczadach tylko małe oddziały wojskowe, gdyż na terenie całej Polski ożywioną działalność przejawiały bandy reakcyjne NSZ i WiN i wojsko było potrzebne do ich zwalczania w głębi kraju. Dlatego bandy UPA tak panoszyły się w Bieszczadach. W specjalnych warunkach była placówka Służby Ochrony Kolei w Komańczy, która prócz strzeżenia obiektów kolejowych na odcinku 20 km brała udział w operacjach poza terenami kolejowymi wspólnie z wojskiem na terenach powiatu sanockiego i leskiego. W tych niebezpiecznych akcjach zostało zabitych i rannych kilkunastu kolejarzy. Dzień przed śmiercią generała Świerczewskiego oddział SOK Toruń został ostrzelany przez bandy, a w dniu tragicznej śmierci był w akcji w odległości 10 km od miejsca zgonu bohaterskiego generała. Na różnych odcinkach kolejowych w Bieszczadach walczyło z samego Torunia 40 sokistów. Z całego węzła toruńskiego przeszło 100, nie wliczając załóg 5 pociągów pancernych stacjonujących na stacji Zagórz. Skutki wojny jeszcze nie raz dały o sobie znać. 19 października 1946 roku sekretarz Komitetu Miejskiego PPR Kowalski telefonicznie prosił mnie, abym go zastąpił i reprezentował mieszkańców Torunia przy ekshumacji zwłok Polaków pomordowanych przez zbirów hitlerowskich w Lasach Barbarki. Pojechałem do kolegi Ogłozy, prezesa Związku Ziem Zachodnich i razem udaliśmy się do Lasów Barbarki. W głębi lasu na polnej dróżce 5 km od Torunia zatrzymał nasz samochód żołnierz i wskazał nam ścieżkę, którą mamy iść dalej. Po przejściu 50 metrów lasem zauważyłem niewielką polanę. Z lewej strony polany odkopany duży dół, z którego jeńcy niemieccy pod strażą KBW wynosili odkopane zwłoki pomordowanych i w dwóch rzędach kładli po prawej stronie polanki. W środku zauważyłem księdza, który w towarzystwie dwóch ministrantów kropił wodą święconą odkopane zwłoki. W dali, po drugiej stronie polany, między drzewami tłum ludzi, który z każdą chwilą się powiększał. Byli to mieszkańcy Torunia, którzy na darmo wyglądali swoich bliskich zabranych przez gestapo w latach 1939-40. Podszedłem do grobu. Okropny widok. 5 rzędów ciał, jedno na drugim. Najlepiej zachowały się ciała pierwszego i drugiego rzędu, na których można było rozpoznać jeszcze kolory ubrań. Były różne. Cywilne, wojskowe. Nie brak było i kolejarskich. Wszystkie ciała na wysokości górnych kręgów szyjnych u podstawy czaszki miały jednakowo duże otwory, wielkości 5 złotówki. Od strzałów. Obserwując ciała, szczególnie jedno rzuciło mi się w oczy. Ten sam wzrost, włosy, szerokie zęby, z których jednego z lewej strony brak. Sądzę, że to porucznik Gerjenger, z którym siedziałem w forcie 8. Przypominam sobie, że często nas razem prowadzono na przesłuchania do gestapo na ulicę Bydgoską. Jego zawsze przesłuchiwał gestapowiec Sobotka. Ostatnio, gdy nas zaprowadzono, nie wytrzymał bicia i przyznał się, że należał do ZWZ. Przez dziurkę w uzębieniu widzę, że ma w ustach coś białego. Patrzę na sąsiednie zwłoki. Ten nie ma całkiem zamkniętych ust. Tak, nie mylę się. Ofiary miały w ustach gips wielkości jajka kurzego. Dalej już nie byłem w stanie oglądać. Pieszo wróciłem do miasta. Polana ta była miejscem egzekucji i spoczynku Polaków aresztowanych i maltretowanych przez Niemców w fortach 7 i 8 w Toruniu. Pomordowanym postawiono pomnik, do budowy którego walnie przyczynili się kolejarze. Wydelegowałem samochód z kierowcą Serafinem, który na miejsce budowy pomnika dowoził z kolejowych magazynów cement i inne materiały budowlane. Postawiliśmy pomnik, na jaki w owe czasy było nas stać. Do uporządkowania terenów i miejsca straceń poza pracą służbową zgłosili się koledzy Włodzimierz Dunecki, Dawid Szczepanowski, Kasprzyk, Zieliński, Białecki, Marcinkowski, Knieć i inni pracownicy parowozowni Toruń Mokre. Poza niewielką już grupą uczestniczącą jeszcze w działaniach wojennych, ogromna większość kolejarzy zatrudnionych było przy odbudowie zdewastowanych linii, dworców, parku maszynowego. Ale nie tylko. Kolejarze bowiem rozumieją, że odbudowa kolei to nie wszystko. Włączają się zatem w miarę swoich sił i możliwości w inne pilne prace. Na przykład w uruchomienie największej przed wojną w Polsce cukrowni w Chełmży. Pracownicy parowozowni Toruń Główny naprawiają małe parowozy, a pracownicy parowozowni Toruń Mokre remontują urządzenia techniczne na terenie cukrowni. Także pobudowany prowizoryczny most kolejowy w Toruniu jest stale pod troskliwą opieką kolejarzy drogowców. Już w dniu 11 grudnia 1945 roku oddział drogowy zawiadamia telegraficznie DOKP Gdańsk o utrudnionej brakiem izbic obronie mostu. Prosi też bezpośrednio komendę garnizonu Wojska Polskiego o rychłe zorganizowanie pomocy saperskiej. Kolejowa służba drogowa bez przerwy umacnia jarzma mostu i oczyszcza przestrzeń międzyjarzmową z lodu. Między mostami saperzy oczyszczają z lodu dwie rynny szerokości 80 metrów. Przed mostem kolejowym otwierają lewą rynnę dla skierowania kry pod stałe, niezniszczone wybuchem przęsło mostu. W dole mostu bateria moździerzy otwiera w okolicy górska rynnę dla umożliwienia swobodnego odpływu kry. Dnia 21 grudnia 1945 roku o godzinie 20 Wisła w górze mostu ruszyła. Zostaje wstrzymany ruch pociągów przez prowizoryczny most. Lód spływa lewą rynną pod stałym przęsłem mostu żelaznego, wskutek czego żadne z jarzm mostu prowizorycznego nie jest atakowane. Niebezpieczeństwo dla prowizorycznego mostu minęło. Ruch pociągów po dwugodzinnej przerwie wznowiono. Trwa jednak nadal stan alarmowy. Służba drogowa rozładowuje 6 wagonów kamieni i zatapia je dla wzmocnienia jarzma. Kolejarze uratowali prowizoryczny most kolejowy zimą 45-46 przed Krom. Gorzej powiodło się wojsku, które przejęło w 1947 roku całkowitą ochronę mostu. Obsadzono most żołnierzami, którzy mieli rusznicami rozbijać krę, gdy ta ruszy na most. O godzinie 23 Wisłą ruszyła kra, poniosła cały prowizoryczny most. Zginęło przy tym kilku żołnierzy, którzy nie zdążyli uciec ze zniszczonego przez krę mostu. Szczęśliwie się złożyło, że budowa właściwego, żelaznego mostu była na ukończeniu. Także po 3-dniowej przerwie komunikacja kolejowa została nawiązana przez nowo odbudowany żelazny most kolejowy, którego otwarcia dokonał wiceminister Olewiński. Choć nasi kolejarze szerokim frontem włączyli się do odbudowy zniszczonego kraju, choć wykazali duże zdyscyplinowanie i prawdziwą ofiarność, nie wszystko na Pomorzu przebiegało tak, jakby można sobie tego życzyć. Były zadrażnienia, były sprawy trudne i przykre. W tym pierwszym okresie powojennego zamętu wielu było takich, którzy nie rozumieli ani specyfiki stosunków panujących na Pomorzu, ani nas, rdzennych Pomorzan, naszej historii, tradycji i cech charakteru, ukształtowanych przecież w dużej mierze przez wielowiekową walkę o polskość tych ziem. To prawda, czas był trudny. Nie próżnowała obca propaganda i różne wrogie ugrupowania polityczne. Działała tradycja silnego przed wojną na Pomorzu prawicowego Stronnictwa Narodowej Demokracji. Trwała walka z podziemem, z bandami czynnie występującymi przeciwko nowej władzy. Szczególnie dużo nieporozumień powodowała sprawa tzw. trzeciej grupy niemieckiej. Niektórzy z przyjeżdżających na Pomorze z Polski Centralnej działacze nie rozróżniali tych, którzy dobrowolnie przyjęli Volksliste, od tych, którym narzucono pod przymusem tzw. trzecią grupę. Skompletowałem masę akt na temat trzeciej grupy niemieckiej. Dużo faktów bohaterstwa tych ludzi w czasie okupacji. Puszczanie pociągów na pociąg, sabotaże, sypanie piasku do maźnic wagonów, współpraca z partyzantami, przyjmowanie grupy na polecenie ruchu oporu itd. Mając akta skompletowane, udałem się z nimi do wojewody bydgoskiego, aby mu przedstawić dowody lojalności tych ludzi względem Polski, którzy nastraszeni terrorem okupanta przyjęli tę nieszczęsną grupę, która dziś dzieli jeden naród. Gdy wszedłem do gabinetu wojewody, przez roztargnienie nie zauważyłem, że źle za sobą zamknąłem drzwi, które się otworzyły. Siedzący za biurkiem człowiek odpowiedział na moje dzień dobry, wziął oparte o krzesło szczudło, oparł się, bo miał sztywne nogi, przeprosił mnie, przeszedł obok mnie z trudem, zamknął drzwi, których ja nie zamknąłem. Wrócił, podał rękę, przedstawił się i prosił, bym usiadł. Nauczki, której mi udzielił, nie zapomnę do końca życia. Ja, młody, wysportowany człowiek, patrzyłem jak inwalida. Starszy człowiek, posuwający się z trudem na szczudłach, zamyka za mnie drzwi. Przepraszałem i tłumaczyłem się jak mogłem, ale czułem, że postąpiłem podle. Wojewoda po zapoznaniu się z dostarczonymi dokumentami podziękował mi za pracę, którą wykonałem i oświadczył, że jest tak ważna, że zaraz jutro z tymi dokumentami pojedzie do Warszawy i przedstawi je ministrowi sprawiedliwości. Na pewno te dokumenty przyspieszą rehabilitację Pomorzan, którzy przyjęli pod naciskiem grupę niemiecką. Powoli życie wracało do normy. Podejmowaliśmy rozległe zadania. Rozumieliśmy, że wiedza jest drogą prowadzącą do postępu i dobrobytu. Poza różnymi organizowanymi kursami fachowymi, mając już obszerny lokal, starałem się o zorganizowanie gimnazjum dla dorosłych. Zawarliśmy szereg umów z profesorami, którzy zobowiązali się wykładać. Wśród kolejarzy było dużo chętnych do nauki. W krótkim czasie, już w latach 1945-46, w lokalu ZZK uczyły się dwie klasy uczniów w kolejarskich mundurach. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych. Nazwa gimnazjum brzmiała: Państwowe Gimnazjum imienia Stefana Żeromskiego przy kole ZZK w Toruniu. Gimnazjum to istniało 2 lata, do czasu, gdy Wydział Oświaty zorganizował gimnazjum dla dorosłych. Przeszli do niego wszyscy kolejarze pobierający naukę w lokalu związkowym. Organizowaliśmy także różne prelekcje na aktualne tematy. Prelekcje prowadzili przeważnie przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Toruńskiego. Odczuwało się brak maszynistów, kierowników pociągów, dyżurnych ruchu, rewidentów, nastawniczych, monterów i tym podobnych. Po prowizorycznej odbudowie mostów i wiaduktów wzrastał zasięg linii kolejowych, a sukcesywnie przekazywane na terenach odzyskanych władzom polskim obiekty kolejowe trzeba było obsadzić wykwalifikowanymi kolejarzami. Zmusza to zarząd koła do zainicjowania różnych kursów. Organizujemy pierwszy kurs maszynistów. W lokalu związkowym znajdują się sale wykładowe i noclegowe dla kursantów. Wspólnie z administracją kolei organizujemy kolejne kursy dyżurnych, kierowników pociągów, adiunktów. Wykładowcami byli naczelnicy, kontrolerzy, zawiadowcy, którzy nie oglądali się na godziny pracy, nieraz kosztem własnego zdrowia, bo większość z nich wróciła z obozów lub została zdemobilizowana. Przygotowywali nowe kadry kolejnictwa. Przyszłość pokazała, że absolwenci tych kursów dobrze zdali swój życiowy egzamin na pionierskich placówkach. Niemcy, wycofując się, zostawili bowiem za sobą spaloną ziemię. Praca w owym czasie na ziemiach odzyskanych była szczególnie ciężka i trudna dla niedoświadczonych kolejarzy. Trzeba było odbudować z gruzów zniszczone i często jeszcze zaminowane obiekty kolejowe w zupełnie anormalnych warunkach, bez zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych pracowników. Po wojnie książka polska była na wagę złota. W Toruniu została zorganizowana i udostępniona pierwsza biblioteka już w 1945 roku. Jak do tego doszło? Po prostu zarząd koła ZZK zaapelował na zebraniu do ofiarności kolejarzy. Wypożyczyliśmy ręczny wózek i wspólnie z Rudolfem Ćwiejkowskim, kulturalno-oświatowcem, zaczęliśmy objeżdżać mieszkania kolejarzy. Ze strychów, stajenek i piwnic, gdzie książki były pochowane przed okupantem, znosiły je nam rodziny kolejarskie. Naturalnie były to różne książki, do kucharskich włącznie. Ale działacze związkowi żadną nie pogardzili. W ciągu miesiąca biblioteka miała przeszło 2,5 tysiąca tomów. Pierwszym bibliotekarzem był Polikarp Talarczyk, przezwany Molem Książkowym. Zawsze coś poprawiał, udoskonalał. Urządzał wystawy książek i redagował gazetkę ścienną. Uczęszczał na różne kursy biblioteczne. Pod jego kierownictwem Biblioteka ZZK Toruń była ośrodkiem metodycznym i instruowała biblioteki kolejowe w Brodnicy, Iławie, Jabłonowie, Grudziądzu i innych miastach węzła toruńskiego. Po 5 latach biblioteka posiadała 8 tysięcy tomów i przeszło 900 pilnych czytelników. Coraz szerszym frontem rusza działalność związkowa i społeczna. Po pierwszym okresie, w którym trzeba było zająć się najbardziej podstawowymi potrzebami bytowymi, załogi, jak dostawy i rozdział żywności, zaopatrzenie w opał, mieszkania itd., przechodziliśmy do innych form działalności. Koło ZZK postanowiło urządzić dla dzieci kolejarzy pierwsze po wojnie kolonie. Nie było to wcale przedsięwzięcie łatwe. Brak było łóżek, kocy, bielizny, urządzeń kuchennych i tym podobnych. Trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce. Wybraliśmy Otłoczyn, stację leżącą wśród lasów sosnowych w pobliżu rzeczki. Stacja ze względu na brak pracowników nie była jeszcze obsadzona, stanowiła więc idealne miejsce na kolonie. Łóżka, koce i kuchnię polową wypożyczono od wojska, bieliznę pościelową z kolejowych noclegowni. Pobudowaniem stołówki, brodzika i tym podobnych zajęli się już sami kolejarze. Z kolonii w Otłoczynie w czasie od 23 lipca do 28 sierpnia 1946 roku skorzystało 184 dzieci. Przybrały średnio po 3,5 kg na wadze. Komendant SOK Antoni Grzesiak zgłosił do ZZK, że skonfiskowano szabrownikom wracającym z zachodu masę lekarstw. Józef Lachuta na polecenie zarządu koła w budynku przy stacji Toruń Miasto założył punkt opatrunkowy. Dokonano dobrego wyboru. Lachuta, sanitariusz z zamiłowania, urządził cały gabinet lekarski wraz z zapleczem. On to już w 1945 roku kładł fundamenty pod późniejszą kolejową rejonową przychodnię lekarską. Dnia 15 czerwca 1945 roku został reaktywowany kolejowy klub sportowy Pomorzanin. Pierwsze zebranie, na którym powołano zarząd klubu, odbyło się w pustej, całkowicie rozkradzionej sali dworca Toruń Miasto z konieczności na stojąco. Wśród zebranych byli obecni znani działacze i sportowcy: Klemens Felchnerowski, Grzegorz Dunecki, Jan Duliński, Osmański, Waczyński, Lewandowski, Kurz i inni. Staraniem prezesa Jana Hryniszczaka w czynie społecznym odbudowano strzelnicę, która mieściła się tuż za mostem kolejowym. Powołano do życia sekcję piłki nożnej, gier sportowych, lekkoatletyczną i ciężkoatletyczną. Kolejarze odbudowali dla swych sportowców zniszczoną przez działania wojenne płytę boiska piłki nożnej i całkowicie oparkanili boisko przy ulicy Bema. Zarząd miał duże trudności w uzyskaniu sprzętu sportowego. Aby ubrać drużyny sportowe, Józef Korman musiał jeździć do Łodzi i Warszawy, gdzie na Ladach można było kupić odpowiednie stroje. Już w miesiącach letnich 1945 roku odbyły się zawody piłkarskie z jednostką wojskową Armii Radzieckiej oraz powracającymi z niewoli Włochami. Rozgrywano także mecze siatkówki i koszykówki. Mimo dużych trudności, życie sportowe rozwijało się dynamicznie. Powstawały nowe sekcje, w okresie zimowym powołano sekcję hokeja na lodzie. W początkach 1946 roku na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd klubu oraz powołano nowe sekcje: kajakową, bokserską, jazdy szybkiej na lodzie, wioślarską, żeglarską, pływacką, tenisa stołowego i szachową. Tak zarząd, jak i kierownicy sekcji zabrali się do pracy z entuzjazmem. Toteż klub rozwijał się żywiołowo, osiągając coraz lepsze wyniki we wszystkich sekcjach. W rekordowym czasie pobudowano boiska pod Grzybem, które w zimie służyły jako lodowiska dla hokeja, a w lecie jako boisko do koszykówki i siatkówki. Przy budowie boiska pracowali wszyscy działacze, sportowcy, sympatycy, uczniowie szkoły zakładowej. Obok boiska pobudowano barak, który służył jako szatnia oraz jako warsztat naprawy kajaków i łodzi wioślarskich. Tam też głównie koncentrowało się życie sportowe wielu sekcji. Sekretariat klubu mieścił się w domu ZZK przy ulicy Bydgoskiej 1/3. W ciągu pięciolecia sport wśród kolejarzy w Toruniu rozwinął się, czego dowodem jest, że piłkarze awansowali do drugiej ligi, a koszykarze do pierwszej. Sekcja lekkoatletyczna zdobyła Mistrzostwo Polski, a juniorki Mistrzostwo Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Kajakarze zdobyli Mistrzostwo Zrzeszenia Kolejarz. Lekkoatletka Melania Sinoracka w 1947 i 8 roku osiągnęła Mistrzostwo Polski w oszczepie. Brała udział w Olimpiadzie w Londynie w 1948 roku. W tym okresie KKS Pomorzanin był obok ŁKS-u drugim największym klubem sportowym w Polsce. Jak grzyby po deszczu rosły amatorskie zespoły teatralne, recytatorskie, baletowe, chóry i orkiestry. Ludzie szczelnie wypełniali sale, gdzie odbywały się imprezy. Kolejarze i w dziedzinie działalności kulturalnej nie dali się zdystansować innym. Powstał amatorski zespół teatralny, którym kierowała aktorka teatru. Jesienią 1945 roku zaczęła działać związkowa orkiestra. Pierwszym jej dyrygentem został Felix Kuraszkiewicz. Pod jego kierownictwem nastąpił szybki rozwój orkiestry, podniósł się jej poziom i ugruntowało jej znaczenie. Prezydium związku dokupiło potrzebne instrumenty muzyczne, zwalniało 2 razy w tygodniu członków orkiestry od zajęć służbowych na próby. W zamian orkiestra jest zobowiązana do urządzania koncertów na rynku i w parku dla mieszkańców Torunia. Bierze udział w zawodach orkiestr dętych na terenie DOKP Gdańsk, zajmując 2. miejsce. W 1948 roku orkiestra liczyła już przeszło 60 członków, którzy podzieleni na zespoły grali też na wszystkich festynach i zabawach. Po wycofaniu się Kuraszkiewicza batutę po nim przejmuje Gariantes, Lewicki i Adam Radke. Niektórzy z pierwszych kolejowych muzyków grają do dziś w orkiestrach różnych filharmonii. Został także reaktywowany przez zarząd koła ZZK Mieszany Chór Halka, założony jeszcze w 1919 roku. W 90% chór składał się z kolejarzy i ich rodzin. Prezesem był kolejowy lekarz, dr Bernard Hinz. W następnych latach chór Halka brał udział we wszystkich zawodach śpiewaczych. Zdobył pierwsze miejsce w kategorii chórów mieszanych. Ponadto sześciokrotnie na własność dwa puchary przechodnie, dwa puchary najlepszego chóru, 9 cennych nagród oraz 12 dyplomów. Poza organizowaniem różnych kursów zawodowych, imprez kulturalnych i sportowych, zarząd koła ZZK w Toruniu prowadził zakrojoną na szeroką skalę akcję krajoznawczą. W ten sposób staraliśmy się umożliwić kolejarzom i ich rodzinom, a zwłaszcza młodzieży, zwiedzanie kraju, poznawanie jego piękna, zabytków i historii. Różne formy działalności pozazawodowej, jakie proponowaliśmy pracownikom PKP, cieszyły się dużą sympatią i spotykały z uznaniem całej załogi. Ale przecież praca była najważniejsza. Trzeba było dużo i dobrze pracować, aby nie tylko usunąć zniszczenia wojenne, ale i sprostać wciąż rosnącym potrzebom odbudowującego się dynamicznie kraju. Dnia 9 lutego 1946 roku reaktywowano Towarzystwo Hodowli Gołębi Pocztowych Lot Błyskawiczny przy kole ZZK Toruń. Prezesem towarzystwa wybrany został maszynista Brunon Głomski. Na walnym zebraniu było 32 kolejarzy hodowców. Towarzystwo posiadało 600 gołębi pocztowych. Urządzono wystawy gołębi, miejscowe w Toruniu, okręgowe w Bydgoszczy, krajowe w Krakowie. Towarzystwo się rozwijało i na Pomorzu we wszystkich lotach gołębi zajmowało pierwsze miejsce. Na zawodach ogólnokrajowych musieliśmy zadowolić się drugim, po śląsku. Zawsze wierzyłem kolegom kolejarzom. Traktowałem ich jak serdecznych przyjaciół, braci. Ale przeglądając rachunki naszej spółdzielni kolejarz, przypadkowo stwierdziłem, że zarząd zaakceptował do wypłaty rachunki firm, które w ogóle w Toruniu nie istniały. Rozgoryczony zarządziłem usunięcie kierownictwa. Nastąpiła fuzja spółdzielni kolejarz ze spółdzielnią spożywców w Toruniu. Po powyższym zajściu stwierdziłem, że rozbudowałem instancję związkową z jej warsztatami, samochodami, sportem itd. do takich rozmiarów, że już nie jestem w stanie kontrolować całości działania. Postanowiłem zrezygnować z urlopu społecznego i wrócić do swojego zawodu, to jest na stanowisko maszynisty parowozu. Po różnych trudnościach i sporach z władzami politycznymi i administracyjnymi, które sprzeciwiały się mojej rezygnacji, jesienią zgłosiłem się w swej macierzystej parowozowni Toruń. Tam wręczono mi dekret, że moją jednostką jest parowozownia główna w Iławie. I tak znalazłem się na ziemiach odzyskanych. Rozdział 6. Na ziemiach odzyskanych. W 1947 roku wręczono mi więc dekret DOKP Gdańsk, biuro personalne numer PZ2271/4/47, przenoszący mnie z parowozowni głównej w Toruniu do parowozowni głównej w Iławie. Iława, miasteczko na ziemiach odzyskanych w odległości 100 km od Torunia, była zniszczona w 90%. Jest to ważny węzeł komunikacyjny, w którym krzyżują się szlaki kolejowe ze wschodu na zachód i z północy na południe. Zgłosiłem się w Iławie u naczelnika parowozowni, Sadury, który urzędował w parowozowni, bo budynek administracyjny był spalony. Uszkodzone i zniszczone były remizy i urządzenia trakcyjne. Całe życie pozasłużbowe koncentrowało się w barakach zbudowanych w czasie okupacji dla jeńców radzieckich. W nich kolejarze mieli swoje kwatery. Umeblowanie, to jest stoły, szafki, łóżka, drużyny parowozowe przeniosły z rozbitych domów. Pokój, do którego mnie przydzielono, miał dwa łóżka drewniane i cztery żelazne, stół i trzy krzesła. W pokoju zastałem maszynistów Jana Kwiatkowskiego i Józefa Nyndzę oraz Józefa Rynkiewicza, którzy po skończonej pracy odpoczywali, by po krótkiej przerwie znów iść na służbę. Pomocnik maszynisty Rynkiewicz, też z Torunia, wskazał mi wolne łóżko obok siebie. W krótkich słowach zapoznali mnie z warunkami pracy. Gdy mają małą przerwę, to odpoczywają w baraku w Iławie, a gdy jest większe przejście, to jadą do domów, do rodzin, po żywność i bieliznę, poświęcając na to swój przeznaczony na wypoczynek czas. Jest na miejscu stołówka, ale jedzenie w niej jest pod psem. Załoga pochodzi z terenu całej Polski, z Wilna, Krakowa, Lwowa, bliższych i dalszych węzłów kolejowych. Jednak solidarność i koleżeńskość jest bardzo dobra. Każdy dzieli się z drugim nawet ostatnią skibką chleba. W trakcie naszej rozmowy przybywają dalsi koledzy, bo się rozniosło, że przybył do pracy nowy. Już po godzinie zapoznałem się ze wszystkimi wolnymi od pracy mieszkańcami baraku numer 3, którego i ja stałem się współlokatorem. Po przebraniu udałem się na moją pierwszą służbę. Dyżurny dyspozytor parowozowni polecił mi, zgodnie z przepisami, abym zapoznał się ze szlakami obsługiwanymi przez drużyny Iławskie. Jeżdżąc z drużynami szlakami do Olsztyna, Poznania, Warszawy, Słupska, Malborka, Torunia i mniejszymi szlakami do Brodnicy, Lubawy, Kwidzyna, przez cały miesiąc pilnie obserwowałem i podpatrywałem rutynowanych maszynistów. Zdawałem sobie sprawę, że dużo mi brak jako maszyniście pierwszej klasy. Okupacja i 3-letnia przerwa po okupacji, gdy byłem urlopowany do spraw społecznych, spowodowały duże luki w mojej wiedzy zawodowej. Po pracy każdą wolną chwilę spędzałem nad lekturą fachową. Dużo skorzystałem od starszych maszynistów, którzy nie szczędzili mi swych fachowych rad i wskazówek. Po miesiącu podpisałem u dyspozytora książkę znajomości szlaków i odebrałem wykaz pracy do samodzielnego przeprowadzenia pociągu towarowego relacji Iława-Toruń-Iława. Byłem już całkowicie spokojny. Przydzielono mi do eksploatacji parowóz TY2-504 po naprawie głównej. Po zbadaniu technicznym wyjechałem na stację po skład pociągu. Próba hamulców i uzgodnienie zegarków z kierownikiem pociągu i czekanie na ułożenie drogi. W tym czasie na stawni nie było, wszystko zniszczone. Pracownik stacyjny miał na tablicy klucze od zwrotnic, którymi zabezpieczał drogę przebiegu i podnosił ramię semafora. Mając 1500 ton na haku, jechałem przed planem. Z Torunia po nawęglaniu wracałem z powrotem do Iławy. Kierownik pociągu, wręczając mi wykaz, podziękował za dobrą pracę z życzeniami, abyśmy znów mogli razem jechać. Po służbie zaszedłem do baraku na krótki odpoczynek przed następną jazdą, do Olsztyna. Tak się dotychczas składało, że jeszcze nie spałem w baraku. Łóżko moje stało w rogu przy ścianie zewnętrznej i gdy zgasiłem światło i obróciłem się do ściany, zauważyłem szpary, przez które widziałem gwiazdy na niebie. No cóż, Niemcy nie dbali o luksusy dla jeńców. Ale co to będzie z nami zimą? Byłem młody i nim pomyślałem, to już spałem i to tak dobrze, że musiano mnie budzić do służby. Jazda do i z Olsztyna w tym czasie odbywała się jednym torem, drugi był rozebrany i to w ten sposób, że od jednej stacji do drugiej jechało się torem parzystym, a od następnej nieparzystym. Te zmiany i krzyżowania wydłużały czas jazdy tak, że po przyjeździe do Olsztyna drużyna musiała spać w noclegowni, która mieściła się w parowozowni. Była to duża sala o 24 łóżkach. Był tam stały ruch. Jedne drużyny wstawały, drugie się kładły, o rzetelnym wypoczynku nie było więc mowy. Dyspozytor zgodnie z przepisami dał wypoczynek, ale czy rzeczywiście wypocząłeś? Pochodziliśmy po mieście z pomocnikiem w poszukiwaniu prowiantu. Doszliśmy aż nad piękne jezioro Długie. Na podziwianiu panoramy miasta straciliśmy planowy wypoczynek, czas więc wracać do parowozu i w drogę powrotną. Maszynista w pociągach towarowych miał dłuższą służbę i po każdej służbie mógł jechać do domu, bo miał większe przejście. Po 2 miesiącach, za to, że wywiązałem się dobrze ze swoich obowiązków, administracja wytypowała mnie do prowadzenia pociągów osobowych. Przydzielono mi parowóz OK1-67. Gdy schodziłem z mojego TY2-504, czułem się tak, jakbym zdradził wiernego przyjaciela. Ale polecenie jest poleceniem. Maszynista nie może wybierać sobie służby. Jazda pociągami osobowymi jest bardziej wyczerpująca nerwowo. Bez przerwy maszynista sprawdza poziom wody w szkle wodowskazowym, rozkład jazdy, czas jazdy, drogę przebiegu i wsłuchuje się w pracę różnych segmentów parowozu. Jazda jest szybsza, przejścia między służbami są krótsze, nie ma okazji do jazdy do domu, do żony, do dzieci. Na zebraniu drużyn parowozowych, mimo moich sprzeciwów, wybrano mnie przewodniczącym sekcji fachowej maszynistów. Moją pierwszą interwencją jako przewodniczącego drużyn parowozowych w Iławie było przedstawienie dyrektorowi OKP w Gdańsku warunków, w jakich drużyny parowozowe wypoczywają po pracy. Baraki nie nadają się do zamieszkania, masy pluskiew nie dają spać. Aby się przed nimi obronić, wstawiamy nogi łóżek do puszek po konserwach napełnionych ropą. Ale i to nie uchroniło przed inwazją robactwa. Dla przykładu. Po 36 godzinach służby zasłałem łóżko świeżo przywiezioną z domu pościelą. Miało się na deszcz, poprosiłem kolegów, aby mnie nie budzono, bo chcę się wyspać, odpocząć. Rozkoszowałem się tą myślą. Obudziło mnie palenie na całym ciele, jakbym spał w pokrzywach. Zrywam się z łóżka, zapalam światło, odkrywam kołdrę. Co widzę? Na białym, czystym prześcieradle setki pluskiew. Czerwone, półczerwone, białe, małe, duże. Takiej kolekcji nigdy w życiu nie widziałem. Gdy powiedziałem dyrektorowi OKP, w jakich warunkach odpoczywamy po odpowiedzialnej pracy, obiecał, że wyda polecenie, aby pracownicy służby sanitarnej przeprowadzili natychmiast dezynfekcję. Słowa dotrzymał, bo już następnego dnia przyjechali. Przekwaterowali nas, okna i drzwi pokleili, zaczęli palić siarkę przez 3 dni. Pilnie obserwowaliśmy ich poczynania. Starzy kolejarze dość sceptycznie zapatrywali się na wynik. Drugie 3 dni przeznaczono na wietrzenie. Po tygodniowych zabiegach położyliśmy się już wreszcie do swoich łóżek. Gdy wstaliśmy, chodziliśmy jak pijani od zapachu siarki, a pluskwy jak kąsały, tak nadal kąsają. Koledzy prosili mnie, abym już drugi raz nie interweniował, bo przedtem mieliśmy tylko pluskwy, a po dezynfekcji i pluskwy, i brzydki zapach siarki. Aprowizacja w ogóle nie istniała. Drużyny, które miały rodziny w Toruniu czy Grudziądzu, mając większe przejścia, dowoziły sobie żywność. Ale reszta, ci z Warszawy, Krakowa, z reguły czekali przed barakiem na tych, którzy coś przywieźli dla siebie z Torunia. Widząc, że wracający tacha walizkę, podchodzili ze słowami: co też tam mama dała? I już było po prowiancie, bo posiadacz uczciwie rozdzielał przywieziony prowiant między wszystkich. Z kolei i on dołączał do grupy, oczekując na przyjazd następnego delikwenta. Wszystko to odbywało się wśród żartów i z humorem. Na mojej sali jako dobry kucharz zasłynął pomocnik Rynkiewicz. Po zupę ziemniaczaną przygotowaną przez niego stawiali się w kolejce wszyscy z naczelnikiem parowozowni na czele. Tak umiał ją przyrządzić. Drugą etatową potrawą była ryba, której w pobliskich jeziorach nie brakowało. Aby zaradzić trudnościom w aprowizacji, poszedłem do gospodarzy autochtonów w sprawie kupna mięsa do stołówki. Gospodarze zaproponowali, abyśmy im naprawili lokomobile i młócarnie. To oni za to dadzą krowę. Po uzgodnieniu sprawy z naczelnikiem parowozowni i czynnikiem społeczno-politycznym, po godzinach służby zaczęliśmy naprawiać maszyny rolnicze. Z zabiciem krów nie mieliśmy kłopotu, gdyż jeden z pracowników był z zawodu rzeźnikiem. Od tego czasu mieliśmy w stołówce smaczne i pożywne posiłki. W 1948 roku zorganizowaliśmy pierwszą po wojnie zabawę taneczną na terenie Iławy. Otrzymaliśmy z Poznania nowe parowozy, 3-silnikowe, o budowie aerodynamicznej serii PM3, rozwijające szybkość do 140 km na godzinę, do prowadzenia pociągów pospiesznych. Gdy pierwszy raz tym parowozem przyprowadziłem pociąg do Gdyni, to większość pasażerów zamiast iść do wyjścia przyszła oglądać parowóz. Jakie uwagi padały, to już nie pamiętam. Wiem tylko, że z tej gromady dyskutujących padło określenie, że parowóz wygląda jak dorsz. Ta nazwa przyjęła się wśród kolejarzy. Wśród drużyn parowozowych nie tylko w Iławie, w dyskusjach dominowały 2 zasadnicze tematy. Kobiety i parowozy. Ten drugi temat był ważniejszy. Byliśmy kolejarzami z zamiłowania. Drużyny parowozowe, prowadząc pociągi, pilnie obserwują szlak, mijane tereny, wsie i miasteczka, lasy i pola. Podziwiają piękno przyrody, która o każdej porze roku jest inna. Ruszając z Warszawy, widzą monotonne równiny warszawskie. Dalej już od Modlina teren pagórkowaty, urozmaicony. W Malborskim kręcące się wiatraki odwadniające łąki. Przepiękny jest widok wschodzącego słońca z zamglonego jeziora w Prabutach. W Olsztyńskiem z lasów wygląda jezioro, jak oko wśród drzew. Mijając w Sopocie czy innym mieście domy stojące blisko torów, zaglądasz wieczorem niedyskretnie do oświetlonych, a nie zasłoniętych mieszkań. Piękny jest nasz kraj widziany z okna pędzącej lokomotywy. Nie zawsze tak sielankowo prowadziło się pociągi. Działało silne podziemie. Prowadząc raz pociąg do Warszawy, za Gąbinem, na wzniesieniu nagle ktoś w pociągu pociągnął hamulec bezpieczeństwa. Pociąg stanął, widzę, jak jeden z pasażerów zeskakuje z wagonu i ucieka do pobliskiego zagajnika. Po chwili przyszedł kierownik pociągu i powiedział, że zabito w wagonie pierwszej klasy działacza politycznego. Kolega Zaraś z pomocnikiem gumowskim prowadzący następny pociąg do Warszawy zostaje w pomiechówku pod Warszawą zatrzymany przez wojsko, które karabinami maszynowymi i oddziałami obstawiło ten przystanek. Oficer podchodzi do parowozu i poleca maszyniście tak długo stać, aż przeszukają skład pociągu. Po pewnym czasie maszynista widzi, jak wojsko w beretach wyprowadza z pociągu na peron 5 osób i na oczach pasażerów zabija ich. To wojsko w beretach było podziemnym oddziałem zbrojnym. Zabici byli działaczami PPR jadącymi do Warszawy. Wieczorem, gdy wracałem pociągiem, zatrzymał mnie na tej stacji oddział KBW, przeczesujący teren za bandami. Prowadząc pociąg do Gdyni, w Lisewie zatrzymali nas funkcjonariusze UB, którzy tu zrobili pułapkę na trzech pasażerów, członków organizacji podziemnej. Kiedyś prowadzę pociąg pospieszny z Warszawy do Gdyni. Na stacji Pruszcz Gdański zatrzymuję pociąg, bo nie widzę światła na semaforach. Okazało się, że otulina przed drzwiami, przed dymnicą otworzyła się i zasłoniła mi widok. Zdenerwowany powstałą usterką zszedłem z dymnicy, aby poszukać drutu do prowizorycznego zabezpieczenia otuliny. Gdy się schyliłem po drut, słyszę nagle ręce do góry. Okazało się, że to obstawa, bo wiozłem salonkę z marszałkiem Rolą Rzymierskim. Po wytłumaczeniu i usunięciu usterki przyprowadziłem pociąg do Gdyni zgodnie z planem. Było też niebezpiecznie prowadzić pociągi w ramach akcji przesiedleńczych z Bieszczadów po zlikwidowaniu band UPA na tereny w Olsztyńskiem. Nieraz drużyna parowozu została ostrzelana, nie było można ustalić, czy strzały padały z zagajnika, czy z pociągu. Taki to stan trwał do 1949 roku. Stopniowo następowała normalizacja, coraz więcej kolegów remontowało budynki poniemieckie, opuszczali baraki, sprowadzali rodziny, osiedlali się. Służba na parowozie jest ciężka i odpowiedzialna. Letnią porą temperatura w budce maszynisty wynosi od 30 do 50 stopni. Nagrzana stal plus tarcice parzą. Zimową porą niska temperatura plus szybkość jazdy. Doprowadza to do zamarzania przewodów powietrznych i ogrzewczych. W czasie opadów śniegu tworzą się zaspy, które hamują bieg pociągu, a nieraz całkowicie zatrzymują go, jeżeli jest kilka zasp jedna przy drugiej. Śnieg mokry oblepia sygnały i szyby, co zmusza maszynistę do ciągłego wychylania się z okien parowozu. Oczy tak bolą od śniegu i wiatru, że czuje się tak, jakby miał je zasypane piaskiem. Przy szybkości 80 km na godzinę płatki śniegu uderzają z wielką siłą po gałce ocznej. Zaraz po zakończeniu działań wojennych większość urządzeń trakcyjnych była zniszczona. Brak pracowników na ziemiach odzyskanych zmuszał drużyny, aby same czyściły parowozy. Kanały oczystkowe zawalone. Pomocnik z drutem wczołgowuje się pod parowóz, aby zrzuconą gorącą szlakę wygracować z popielnika. Po takiej pracy, mimo mrozu, koszule są mokre, do tego dochodzi pył, para, żar, siarkowodór. Jest to najgorsza praca w parowozowni i na samym parowozie. W czasie jazdy nieraz trzeba odjąć rurę wodną, która zabiła się kamieniem, wyżarzając w palenisku i ponownie założyć. Taką pracę w czasie prowadzenia pociągu wykonać nie jest łatwo, ale trzeba. Drugą poważną sprawą były awarie sprężarki. Zimno, wiatr, na pomoście przy kotle stoi maszynista lub pomocnik i stara się nie dopuścić, aby sprężarka całkowicie stanęła, bo wówczas stanie cały pociąg. Następny defekt, za który odpowiada drużyna parowozowa, to żarówki, które przepalała turbina. Trzeba zapalić lampy naftowe i założyć na czoło parowozu. Przeprowadzenie pociągu pospiesznego z Warszawy do Gdyni to przy gorszych warunkach atmosferycznych spalanie 4-5 ton węgla. Przerzucić trzeba łopatą tej ilości węgla z tędra do paleniska. W 1951 roku przeniosłem się do rodziny do Torunia. Trzeba stwierdzić, że ofiarność, zdyscyplinowanie, umiłowanie zawodu kolejarzy, ich koleżeńskość były jednym z głównych warunków szybkiego zagospodarowania ziem zachodnich i północnych. Kolejarze byli tam pierwsi, byli pionierami, oddalonymi od rodzin nawet 600-800 kilometrów. Dziś wszystko, czym żyliśmy w tamtych trudnych, ciężkich, a przecież po swojemu pięknych latach, odchodzi już w cień, powoli ulega zapomnieniu. Przychodzą nowi ludzie, nowe zadania, buduje się nowe obiekty, wielkie, nowoczesne, piękne. Takie jest życie, że nowe musi zastąpić stare. Ale dobrze jest znać historię. Dobrze wiedzieć, jak rodziło się to, co dzisiaj owocuje. Dlatego napisałem tę książkę. Żeby został ślad po nas. Po tych, co zginęli i po tych, co przeżyli i odbudowali zniszczone polskie kolejnictwo. Żeby stare, dobre kolejarskie tradycje służyły następnym kolejarskim pokoleniom. Koniec części trzeciej. Ostatniej. Książka Alojzego Ligmana nie kończy się tymi słowami, zostało tak naprawdę jeszcze kilka stron, ale na tych stronach są zapisane nazwiska tych kolejarzy, których znał on osobiście lub o których się dowiedział, że zginęli podczas okupacji. I tak jak powiedziałem w części pierwszej, czytałem tę książkę, bo chciałem pokazać coś nowego i nie dublować tematu z zeszłego roku, ale też sam w jakiś symboliczny sposób chciałem się pożegnać z jazdą, bo już od 1 grudnia tego roku sam przestałem być maszynistą, pnąc się trochę wyżej w hierarchii służbowej. I niewątpliwie w jakiś sposób będę też tęsknił za jazdą i prowadzeniem pociągów. Ale to jest właśnie to, o czym wspomniał na samym końcu Alojzy Ligman. Przychodzą nowi ludzie, nowe zadania i takie jest życie. Myślę, że na tym skończymy. Do usłyszenia.